podążanie za Panem to rzecz stopniowa. Pan rozprawia się z nami i dotyka nas coraz bardziej w kwestii naszych naturalnych zdolności, a także naszego naturalnego życia.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63. 022 643 95 63. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy dziś w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Miło być z Państwem.
Dziś wysłuchamy wykładu zatytułowanego Obrzezanie w celu wypełnienia Bożego zamysłu. W poprzednich naszych programach zobaczyliśmy dużo na temat doświadczeń Abrahama i jego relacji z Bogiem. Dzisiaj zaś będziemy rozmawiać na temat czegoś bardzo podstawowego, mianowicie obrzezania. Rozpocznijmy może od pytania, dlaczego Bóg zwlekał z kwestią obrzezania aż do tego momentu w życiu Abrahama?
Księga Rodzaju jest naprawdę piękna, a relacja na temat życia Abrahama to po prostu skarbnica bezcennych wiadomości. Popatrzmy na Abrahama nie jak na postać historyczną, lecz jak na człowieka, którego powołał Bóg. Słyszeliśmy już wiele razy w tym studium życia, że Bóg ma swój odwieczny zamysł i że cała Biblia służy wypełnieniu tego zamysłu. Jeżeli spojrzymy na dzieje Abrahama w takim świetle, możemy zrozumieć, że został on powołany tak samo jak my jesteśmy powołani. I jego doświadczenie poucza nas o tym, jak Bóg postępuje wobec nas, żeby doprowadzić nas do stanu, w którym będziemy mogli wypełnić jego zamysł, czyli będziemy go wyrażać i reprezentować. A więc zobaczyliśmy już, że Abraham przeszedł przez różne próby i sytuacje. Bóg powołał go, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego, wyruszył do Haranu. Lecz Abraham, jak wiemy, przeszedł po drodze przez rozmaite komplikacje. Wiele utracił. Będziemy zresztą jeszcze o tym mówili. Bóg powołał go i wyprowadził z wielu rzeczy, lecz dał mu także obietnicę ziemi i nasienia. Ale Abraham próbował na różne sposoby dopomóc Bogu. Zabrał ze sobą Lota, Eliezera, chodził w różne miejsca, zawędrował nawet do Egiptu. I ponieważ robił to wszystko, Bóg musiał przeprowadzić go przez różne sytuacje, żeby po prostu powiedzieć mu: Abrahamie, nie musisz tego wszystkiego robić. Ja tego nie potrzebuję do realizacji mojego zamysłu. Nie, Eliezer to nie ten, o kogo mi chodzi. Nie, nie przyda mi się Izmael. Ale mimo to Boża obietnica dla Abrahama ani przez chwilę nie straciła na ważności. To wielka zachęta dla nas wierzących.
No dobrze, a co z obrzezaniem?
No właśnie do tego zmierzam. Z jednej strony jest tak, że odpowiadamy na Boże powołanie, na Boże zbawienie. Lecz z drugiej strony bierzemy ze sobą tyle innych rzeczy. Mamy tyle różnych myśli. I właśnie dlatego Bóg musi przeprowadzić nas przez rozmaite sytuacje. Można powiedzieć, że obrzezuje nas, odcina to wszystko. Obrzezanie Abrahama było kulminacyjnym momentem w tym, jak Bóg postępował z nim przez cały ten czas.
Czyli wygląda na to, że doświadczenie Abrahama jest tutaj dla nas wzorem.
Tak chyba trzeba powiedzieć.
W takim razie posłuchajmy dzisiejszego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Przypomnę, że wykład nosi tytuł Obrzezanie w celu wypełnienia Bożego zamysłu.
Dziś chcielibyśmy zająć się ziarnem bardzo istotnej prawdy biblijnej, zasianym w 17 rozdziale Księgi Rodzaju, to znaczy prawdy o obrzezaniu. Do zrozumienia kwestii obrzezania konieczny jest pewien fundament. Ogólnie rzecz biorąc, biblijne objawienie można ująć w dwóch punktach. Po pierwsze, Bóg powziął odwieczny zamysł wyrazić się w ludziach i sprawić, że będą reprezentować Go na ziemi. To najważniejsza rzecz, która w pełni i w szczegółach objawiana jest w Biblii, począwszy od jej pierwszych do ostatnich stron. Biblia dowodzi, że Bóg zamierza wyrazić się przez ludzi i sprawić, że będą reprezentować Go na ziemi. Po drugie, Biblia podaje sposób, w jaki Bóg chce swój cel osiągnąć. Sposobem nie jest nic z człowieka, lecz sam Bóg wbudowany w człowieka. Bóg, który jest jego życiem, który jest dla niego wszystkim. W efekcie człowiek wyraża Boga i reprezentuje Go. Sposobem na realizację Bożego zamysłu nie jest nic, co człowiek może zrobić, lecz sam Bóg, wbudowany, misternie wkomponowany w człowieka. To sprawia, że człowiek wyraża i reprezentuje Boga na ziemi. Cała Biblia poświęcona jest tym dwóm podstawowym kwestiom. Jeśli to zobaczymy, pojmiemy podstawowe prawdy zawarte w Biblii. Teraz dochodzimy do momentu, kiedy będziemy mogli przyjrzeć się kwestii obrzezania. Co to jest obrzezanie? Posłuchajcie. Popatrzmy na obraz. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że Abraham został już ograbiony ze wszystkiego. Nie miał już Chaldei. Skończył się Haran. Egipt nie miał z nim nic wspólnego. Był tylko w miejscu, dokąd Bóg chciał go przyprowadzić i gdzie nic już nie miał. Nic. Nawet ta ziemia nie należała jeszcze do niego. Bóg tylko obiecał, że mu ją da. Ziemia ta nie należała jeszcze do niego. Rozumiecie? Nie miał Chaldei ani Haranu, ani Egiptu, ani Sodomy. Nie miał nawet piędzi ziemi, na której mógłby postawić swe stopy. Nie miał nic. Co więcej, Bóg nakazał mu jeszcze, musisz się obrzezać. Widzicie ten obraz? Wszystko zostało zabrane Abrahamowi. W tym momencie Abraham nie miał już nic. Miał tylko siebie. Swoje ja. Bóg wkroczył na scenę, by rozprawić się z ja Abrahama. Bóg zabrał już wszystko. Bóg usunął wszystko. Abrahamowi został już tylko on sam. Jego ciało, naturalna moc, naturalne zdolności. Zostało mu już tylko to, a teraz Bóg przyszedł i powiedział, Abrahamie, zabrałem ci wszystkie kraje, zabrałem ci wszystkich,
W pewnym sensie zabrałem ci wszystko. Pozostało ci tylko, i to jest największa przeszkoda w mojej pełnej łaski pracy w tobie, twoje upadłe ciało. Zostało ci tylko to. Ciało to należy odciąć. To ja, tę naturalną istotę, trzeba obrzezać. Dlaczego? Dlatego po prostu, że z jednej strony Bóg potrzebuje ludzi do realizacji swego zamysłu, lecz z drugiej strony Bóg nie chce, żeby ludzie dla Niego pracowali. Rozumiecie? Z jednej strony Bóg nas potrzebuje, z drugiej jednak do realizacji swego zamysłu nie potrzebuje niczego z nas.
Przy samym końcu tej części usłyszeliśmy bardzo intrygujące stwierdzenie, o które chciałbym cię zapytać. Witness Lee powiedział, że Bóg potrzebuje człowieka, lecz nie potrzebuje niczego od człowieka, żeby wypełnić swój zamysł. Co to znaczy?
To dobre podsumowanie lekcji, jakiej uczymy się tu od Abrahama na podstawie całego jego życia. Pamiętajmy, że jest to studium życia. W tym przypadku studium życia na temat nasienia obrzezania w Biblii. Tutaj mowa jest po raz pierwszy o obrzezaniu. Obrzezanie polega po prostu na odcięciu ciała. W tym przypadku chodzi o to, że Bóg odcinał naturalne zdolności Abrahama. I to właśnie prowadzi nas do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy w wykładzie. Mianowicie, że Bóg w swoim zamyśle chce posługiwać się człowiekiem. Problem w tym, że do wypełnienia swojego celu nie potrzebuje niczego od człowieka. Widać to po raz pierwszy właśnie w przypadku Abrahama. Bóg chciał Abrahama, przecież nawet go powołał. Miał w tym swój zamysł. Chciał pomnożyć jego nasienie i uczynić z niego naród dla samego siebie, żeby móc się wyrazić i żeby ten naród reprezentował go na ziemi. Ale Abraham miał własny pomysł, jak to wszystko zrealizować. Próbował na różne sposoby. I jak wiemy, Bóg na różne sposoby krzyżował mu plany, aż w końcu doprowadził go do tego momentu. Powiedział mu jak gdyby tak: Abrahamie, teraz odetniemy już nie tylko wszystkie twoje sposoby. Dotkniemy samego twojego ciała. Widzimy stąd, że Bóg dalej chciał używać Abrahama, ale chciał używać go w sposób, który Abrahama ograniczał. Wręcz odcinał. Odcinał wszelkie jego naturalne zdolności i naturalne sposoby, w jakie próbował on wypełnić Boży zamysł. Dlatego słyszeliśmy w wykładzie, że Abraham został ze wszystkiego okradziony. Został okradziony z tylu osób i rzeczy. Znalazł się z dala od swojej rodzinnej krainy, a jeszcze nie wszedł do nowej ziemi. Z pozoru nic nie miał. I w tym momencie wkroczył Bóg, żeby dotknąć u niego czegoś jeszcze bliższego dla niego, jeszcze bardziej osobistego, jego ciała.
Chyba wszyscy możemy się jakoś w tym odnaleźć. Myślę o tym uczuciu, że zostaliśmy ze wszystkiego okradzeni. Ale myślę, że pomóc nam może świadomość, że wszystko to odgrywa rolę w realizacji przez Boga jego odwiecznego zamysłu.
Mnie w każdym razie bardzo pomogło.
Mnie również. Przejdźmy w takim razie do kolejnej części Studium Życia, 17 rozdziału Księgi Rodzaju.
Jakże bardzo Boży lud, ci, których Bóg powołał, potrzebują obrzezania. A co to znaczy obrzezać? Obrzezać to usunąć upadłe ciało, zdjąć je z siebie. Wielu chrześcijan lubi dziś mówić o zwyciężaniu grzechu i innych rzeczy. Ale podstawowy problem, z którym musimy się uporać, nadal leży gdzie indziej. Polega na tym, że musimy usunąć upadłe ciało. W pojęciu upadłego ciała zawierają się trzy aspekty. Po pierwsze, grzeszne ciało. Wszyscy to wiemy. Zawsze, gdy mówimy upadłe ciało, wiążemy to z grzechem. Sądzimy, że upadłe ciało to coś grzesznego, grzeszne ciało. Ale w Biblii określenie to znaczy coś więcej. To nie tylko coś grzesznego, ale też naturalna moc. W pojęciu tym mieszczą się nasza naturalna siła, nasze naturalne uzdolnienia, nasza naturalna moc, nasze naturalne kwalifikacje, ale także nasz naturalny człowiek. W pojęciu tym zawarte jest nasze ja, nasze ego. Ja, mnie, moje. Samo ego, ja, mnie, moje. Wszystko to zawiera się w pojęciu upadłego ciała. Co to znaczy usunąć upadłe ciało? To znaczy usunąć samo nasze ja, mnie i moje. Innymi słowy, termin ten oznacza położenie nam kresu, zabranie nas. Na tym polega negatywna strona obrzezania. A strona pozytywna to wprowadzenie nas w zmartwychwstanie, ponieważ obrzezanie odbywało się zawsze ósmego dnia. Jak wiemy z typologii, osiem jest symbolem zmartwychwstania. To znaczy, że nie ma obrzezania bez zmartwychwstania. Obrzezanie musi odbywać się w zmartwychwstaniu. Obrzezanie wprowadza nas w zmartwychwstanie, tak jak w zmartwychwstanie wprowadza nas śmierć. Zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem, pogrzebani z Nim. I to ukrzyżowanie oraz pogrzeb wprowadzają nas w zmartwychwstanie. Bóg zmienił Abrahamowi imię. Nie była to tylko zmiana imienia. Jak już mówiliśmy, nastąpiła zmiana osoby. Jak może nastąpić taka zmiana osoby? Nie ma innego sposobu niż ten. Pozbyć się siebie i dać się wprowadzić w zmartwychwstanie. A co to znaczy? To znaczy, że musimy stać się nową osobą. Musimy stać się kimś innym. Jesteś nadal sobą, ale jesteś kimś innym. Dlaczego? Bo masz inne życie i inną naturę. Stajesz się kimś innym w zmartwychwstaniu. Możemy wypełnić odwieczny Boży zamysł wyłącznie przez to, że będziemy w zmartwychwstaniu.
Przerwijmy w tym momencie. We fragmencie, którego dopiero co wysłuchaliśmy, było coś, co według mnie zasługuje na specjalną uwagę. Słyszeliśmy, że nasze ciało, któremu musi zostać położony kres, obejmuje nie tylko to, co grzeszne, lecz także wiele pozornie dobrych rzeczy związanych z naszymi naturalnymi zdolnościami. Przypominają mi się w tym momencie słowa, które apostoł Piotr skierował kiedyś do Pana Jezusa. Panie, to twarde słowa, któż je może znieść? Na czym Witness Lee opiera swoje twierdzenie?
Ta wizja przewija się przez całą Biblię, a tutaj u Abrahama zasiane jest jej nasienie. Chodzi o to, że Bóg chce się nami posłużyć, lecz do realizacji swojego zamysłu nie potrzebuje naszych naturalnych zdolności ani wysiłków. Dlatego naszemu ciału musi zostać położony kres. W przypadku Abrahama symbolem tego faktu było obrzezanie. Z jednej strony obrzezanie jest czymś negatywnym. to zakończenie naturalnego człowieka. Ale nie zapominajmy, że istnieje też jego strona pozytywna. Dokonane zostało przecież ósmego dnia, a ósmy dzień w Biblii oznacza zmartwychwstanie. Kiedy więc myślimy o obrzezaniu, nie powinniśmy myśleć jedynie o śmierci. Powinniśmy myśleć o śmierci i zmartwychwstaniu. W taki właśnie sposób Bóg realizuje swoją ekonomię, swoje dzieło w naszym życiu. Owszem, ma miejsce śmierć. Doświadczamy odcinania. Ale to odcinanie wprowadza nas w zmartwychwstanie. I w tym sensie te słowa wcale nie są twarde, bo Bóg daje nam życie zmartwychwstania. Gdy przyjrzymy się temu, jak Pan pracował ze swoimi uczniami na ziemi, zobaczymy, że robił dokładnie to samo. Powoływał ich, by opuścili swoich rodziców, swoją rodzinę i szli za Nim, uczyli się o Nim. A kiedy oni już poszli za Nim, powiedział im: musicie też oddać swoje życie, oddać życie swej duszy za Mnie. Widzimy tutaj, że podążanie za Panem to rzecz stopniowa. Pan rozprawia się z nami i dotyka nas coraz bardziej w kwestii naszych naturalnych zdolności, a także naszego naturalnego życia. Nie jest to łatwe, ale nie zapomnijmy o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie to sam Chrystus, który jest dla nas życiem. To nasze zbawienie i dzięki temu Bóg może wszystko. Jeżeli tylko my staniemy się niczym, wtedy Chrystus będzie wszystkim. Oto dobra nowina.
Prawdziwa dobra nowina. To rzeczywiście dobra wiadomość, że po całym tym odcinaniu następuje zmartwychwstanie.
Amen.
Powróćmy do wykładu.
Jeśli chodzi o naszą naturalną istotę, koniec z nami. Wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić, nigdy nie zadowoli Boga. Tego musimy się pozbyć. A obrzezanie wiedzie nas w zmartwychwstanie. Po obrzezaniu znajdujemy się w sferze zmartwychwstania. Jesteśmy w sferze zmartwychwstania i stajemy się kimś innym. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Po prostu chodzi tutaj o chrzest. Nowotestamentowy chrzest objawia prawdziwe znaczenie starotestamentowego obrzezania. Czym jest chrzest? Wiemy to. Wersety 11, 12 i 13 z drugiego rozdziału listu do Kolosan dowodzą, że Paweł uważał, iż dziś, w czasach Nowego Przymierza, prawdziwym obrzezaniem, o którym mowa w Starym Przymierzu, jest chrzest. Bo chrzest i obrzezanie mają ten sam cel. Zarówno chrzest, jak i obrzezanie kładą kres naszej naturalnej istocie. Zarówno chrzest, jak i obrzezanie wiodą nas do zmartwychwstania. Dlaczego po tym, jak uwierzyliśmy w Pana Jezusa, musimy zostać ochrzczeni? Bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, że nasza istota musi zostać wraz z Nim pogrzebana i musimy razem z Nim zmartwychwstać w Jego zmartwychwstaniu. Oto prawdziwe znaczenie chrztu, czyli prawdziwe znaczenie obrzezania. Tak więc obrzezanie, jakiemu Bóg poddał Abrahama, było tym samym, co chrzest, jakiemu Bóg poddał nas. Panuje tutaj ta sama zasada. To wszystko związane jest ze zmianą imienia. Zmiana imienia to zmiana osoby. Jak tego można dokonać? Nie ma innego sposobu, jak tylko obrzezać się, położyć sobie kres i wejść w zmartwychwstanie. Teraz nie jesteśmy już naturalni. Jesteśmy kimś, kto zmartwychwstał. Dokonuje się w nas prawdziwa zmiana. Tak więc obrzezanie koresponduje ze zmianą imienia. Teraz jasne jest, dlaczego obrzezanie i zmiana imienia następują w tym samym rozdziale. W rozdziale 17 Bóg zmienił imię Abrahamowi i w tym samym czasie nakazał mu się obrzezać. Te dwie rzeczy to w istocie jedno. Takie jest prawdziwe znaczenie obrzezania i takie jest prawdziwe znaczenie chrztu i takie jest prawdziwe znaczenie zmiany imienia. To dlatego Pan powiedział nam, że obrzezanie nie dotyczy tego, co na zewnątrz, ale tego, co wewnątrz. Chrzest nie jest jakąś formą. Chrzest musi być wewnętrzną rzeczywistością.
Porozmawiajmy może o podobieństwie, jakie zachodzi między starotestamentową praktyką obrzezania a nowotestamentowym chrztem. Z jednej strony obydwie te praktyki mają charakter zewnętrzny, ale zdaje się, że wiąże się z nimi głęboka, wewnętrzna rzeczywistość, której w pewnym momencie jako wierzący musimy doświadczyć. Jak to jest?
Obrzezanie łączy się z chrztem w tym sensie, że w obydwu przypadkach chodzi o położenie kresu staremu człowiekowi, o zakończenie naszego naturalnego życia i oddanie siebie Bogu, żeby mógł wypełnić swój odwieczny zamysł wobec nas. Kiedy więc chrzcimy kogoś, zanurzając go w wodzie, to tak dosłownie go grzebiemy. Grzebiemy jego naturalnego człowieka. Nie tylko jego grzeszną część, lecz całą jego historię. Grzebiemy wszystko, co stare, żeby powstała nowa osoba w Chrystusie. To jest właśnie wspaniała Ewangelia, dobra nowina, którą musimy głosić wszystkim, że Chrystus może być naszą osobą. Wielu chrześcijan uważa, że to oni muszą prowadzić życie chrześcijańskie. A przecież apostoł Paweł powiedział, że to już nie on żyje, tylko żyje w nim Chrystus. Żyje więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jest to możliwe dzięki temu, że Chrystus położył nam kres w swojej śmierci. Tak samo jak Paweł, możemy doświadczać chrztu, albo inaczej mówiąc obrzezania, które rozprawia się ze wszystkim, co naturalne, zarówno z tym, co złe, jak i z tym, co dobre, z naszą fałszywą pobożnością, z naszą naturalną mądrością. Paweł uznał to wszystko dosłownie za łajno, żeby móc zyskać Chrystusa i żyć Chrystusem. Taką Ewangelię musimy wszystkim głosić, że możemy prowadzić inne życie, życie Chrystusa na ziemi.
Tak jest. To rzeczywiście dobra nowina. Już nie my, lecz Chrystus.
Amen.
Dziękuję Ci za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym programie. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.